Pani Danuta Smaga, starosta powiatu puławskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Ładne miejsce, ta Góra Małochowskiego, pewno bardzo dobrze pani znana.
Miejsce przepiękne, rzeczywiście bardzo urokliwe, oczywiście mi znane, tak jak i Kazimierz, tak jak i mam nadzieję cały powiat puławski.
I opowiedzmy trochę na temat powiatu puławskiego, nie tylko jego uroków, ale może jego problemów.
Wolałabym mówić o urokach, nie o problemach, ale niemniej jednak ukrywam, że zawsze jakieś problemy występują. Trudno, żeby było inaczej. W końcu to duży powiat, duży samorząd liczący 11 gmin. Każda gmina ma swoją specyfikę, każda gmina ma swoje potrzeby. Wszędzie oczywiście jakieś problemy występują. Ale no chyba w tej chwili takim najbardziej palącym, najważniejszym jakby przedsięwzięciem, które stoi przed naszym samorządem, to jest zdecydowanie naprawa infrastruktury drogowej. I tutaj nie mówię niczego nowego, bo podejrzewam, że gdyby pan redaktor rozmawiał z kolejnymi starostami, pewnie powiedzieliby panu to samo.
Rozmawialiśmy z marszałkami województwa lubelskiego. Rzeczywiście ten problem dróg, infrastruktury był problemem numer jeden i najważniejszym i potwierdzamy to, jeżdżąc po drogach województwa lubelskiego, że tutaj potrzebne są olbrzymie inwestycje i pytanie, czy są na to pieniądze.
Tak, pan marszałek oczywiście postrzega ten problem w skali województwa. Zapewne mówił o S16, o drodze łączącej Lwów-Warszawę, czy pewnie Via Carpatia. Ja z kolei ten problem widzę w ten sposób, że no, będziemy starali się sprostać wymaganiom mieszkańców w taki sposób, żeby łączyć ościenne powiaty ze sobą, a później oczywiście województwo i dalej. Czy są pieniądze? Są pieniądze. W tej chwili bardzo dobrym programem jest właśnie program rządowy, gdzie właśnie przeznaczane są środki na drogi powiatowe. Z tego oczywiście programu już korzystamy. Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch połączeń drogowych. Złożyliśmy kolejne aplikacje na drogi i szykujemy dokumentację na kolejne. Myślę, że w ciągu naszej pięcioletniej kadencji samorządowej uda się w dużej mierze temu zadaniu sprostać.
Czyli ile kilometrów dróg uda się wybudować, zmodernizować?
Mam nadzieję, że dużo. 30 kilometrów to jest na przykład nasz rekord, jeśli chodzi o powiat puławski w ciągu jednego roku. No więc może gdyby to przemnożyć przez lat 5, to byłoby ponad 150, ale powiedzmy przy programie rządowym, przy współpracy z włodarzami gmin z naszego powiatu, może uda się jeszcze podwoić.
Ale jak do tego programu rządowego pewno pukają samorządy z całej Polski i w jaki sposób się puka do tego programu rządowego? W jaki sposób można pozyskać z niego pieniądze?
To jest program rządowy, ale oczywiście puka się do pana wojewody. Środki są przeznaczane na województwa. Województwo lubelskie, mogę powiedzieć, że partycypuje w dużej mierze w tych środkach. To jest kwota około 400 milionów złotych. Więc uważam, że każdy, kto złoży taki projekt, kto ma przygotowaną dokumentację do realizacji przedsięwzięcia, na pewno takie pieniądze dostanie. Trzeba po prostu podjąć wyzwanie. Pan wojewoda jest bardzo przychylny. Myślę, że uda nam się te nasze przedsięwzięcia zrealizować. Tutaj oczywiście musimy też brać pod uwagę, że no, te dotacje, prawda, rządowe to nie są dotacje stuprocentowe. Zarówno powiat, jak i gminy do tych projektów dokładają. Często są to właśnie dotacje 50 na 50. Czasami zdarza się dostać 60 czy 70%.
A jak właściwie krążą pieniądze z naszych podatków w państwie? To jest tak, co dostaje powiat, co dostaje gmina, co dostaje województwo, a co dostaje państwo? Zacznijmy od powiatu.
No, jeśli chodzi o powiat, to akurat do naszego budżetu powiatowego z podatku wpływa niewiele, prawda? Tutaj mamy od niektórych tylko przedsiębiorstw, ale tak naprawdę to od osób fizycznych tutaj podatki do nas nie wpływają, podatki wpływają do gmin. Dlatego też budżet powiatowy utrzymuje się po prostu z dotacji.
I to jest dotacja, która, czy gminy się składają na budżet powiatowy, czy to jest dotacja państwowa?
Tak, to jest dotacja państwowa. Tutaj między innymi na budżet powiatu składa się na przykład subwencja oświatowa, którą rozdysponujemy w ten sposób, że no, naszym zadaniem jest utrzymanie szkół średnich. Szkół wcześniej ponadgimnazjalnych, w tej chwili to już będą szkoły ponadpodstawowe.
Czyli to jest duża odpowiedzialność, wziąwszy pod uwagę reformę w szkołach? Czy tutaj powiat puławski jest przygotowany? Czy spodziewa się pani jakichś niepokojów, czegoś złego?
Nie spodziewam się niczego złego, nie spodziewam się żadnych przykrych niespodzianek. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej reformy. Zdawaliśmy sobie przecież dużo wcześniej sprawę, że w tym roku mamy przyjąć podwójny rocznik uczniów do naszych szkół, bo po szkole gimnazjalnej, po szkole podstawowej zapewniliśmy miejsca dla wszystkich chętnych w naszych szkołach, więc tutaj żadnych niespodzianek nie przewiduję. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą się w naszych szkołach uczyć. Natomiast jeśli chodzi o subwencję oświatową, zapewne będziemy musieli dołożyć, jest to rzecz nieunikniona.
Dołożyć pieniędzy własnych.
Tak.
A jakie sprawy trafiają na biurko starosty?
Przeróżne sprawy dotyczące gruntów, dotyczące nieruchomości, dotyczące jakichś spraw obywatelskich, dotyczące właśnie spraw oświatowych, przeróżne. Zdrowie to też jest taki temat bardzo ważny, czy właśnie różnego rodzaju oczekiwania dotyczące połączeń drogowych. To przeróżne, bardzo wiele spraw. Sprawy bezpieczeństwa, sprawy opieki dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. No dużo jest tych spraw.
To teraz zamykamy oczy i prosimy o to, żeby zabrała nas pani na wycieczkę po powiecie puławskim. Jesteśmy w Kazimierzu, na Górze Małachowskiego i stąd ruszamy. Dokąd? I którędy? I co zobaczymy? I czego dotkniemy? I co zjemy?
Powiat puławski jest oczywiście przepiękny. Przepiękny jest Kazimierz. Ja tutaj staram się dosyć często być i takim miejscem. No, nie będę tutaj jakoś specjalnie nowatorska, jeśli chodzi o uroki Kazimierza, ale bardzo podoba mi się po prostu rynek. To jest takie miejsce dla mnie niezwykle urokliwe. Bardzo lubię ruiny zamków. prawda, basztę, tam roztacza się przepiękny widok na Wisłę, widać po drugiej stronie Janowiec, więc to miejsce takie, to jest miejsce takie bardzo chętnie przeze mnie odwiedzane.
A Janowiec?
A Janowiec, Janowiec odkrywany stosunkowo niedawno przez turystów i bardzo dobrze, bo uważam, że zasługuje na to, żeby tam pojechać.
A zasługuje dlaczego?
Przepiękny, przepiękny zamek, muzeum, które tam warto zobaczyć, prawda? Ale w Janowcu jest takie właśnie ciekawe zestawienie. Są ruiny zamku i jest skansen, jest dworek. Ja zawsze, kiedy jeszcze pracowałam jako nauczyciel, w to miejsce zabierałam swoich uczniów, kiedy chciałam im pokazać, jak w Panu Tadeuszu wyglądało sąsiedztwo Choreszków i Sopliców. Więc to było takie miejsce, gdzie można było uczniom pokazać, jak to w rzeczywistości mogłoby wyglądać. Właśnie takie otoczenie zamku Magnackiego plus właśnie dworku szlacheckiego.
Czyli w Janowcu, do Janowca trzeba pojechać z dziećmi i z panem Tadeuszem.
Na przykład. Literatura bardzo, bardzo sprzyja właśnie poznawaniu, zwiedzaniu okolicy, zabytków, przyrody.
Potem odwiedzamy księstwo, Pałac Czartoryskich w Puławach, ale dalej, od pałacu już mówiliśmy. I dalej, i co jeszcze? I gdzie są te skarby? Co jest ukrytego dla kogoś, kto nie mieszka tutaj na terenie powiatu puławskiego?
No tutaj przepięknym miejscem i też godnym odwiedzenia będzie oczywiście uzdrowisko w Nałęczowie. Też bardzo, bardzo znane. I uważam, że też nie do końca może docenione przez mieszkańców, którzy mają blisko do Nałęczowa. Właśnie przyjeżdżają raczej kuracjusze, a warto odwiedzić gminę Nałęczów. Bardzo dużo się tam dzieje. Tam jest w tej chwili nowy burmistrz, który jest osobą bardzo aktywną, bardzo, bardzo taką otwartą na różnego rodzaju nowe przedsięwzięcia i kulturalne, i takie właśnie społeczne. Więc Nałęczów jak najbardziej. O, i tutaj jeśli możemy połączyć z literaturą, to oczywiście będzie kłaniał się Żeromski i Prus i jeśli chodzi o Żeromskiego, Nałęczów w jego powieści Ludzie bezdomni pojawia się jako cisy. Więc Nałęczów.
Ale nie chcemy patrzeć na miasta, nie chcemy odwiedzać dworów, tylko chcemy być wśród pięknej przyrody. To gdzie mamy pojechać?
Niekoniecznie trzeba wskazywać miejsce. Można po prostu zrobić sobie taką objazdową wycieczkę po naszym powiecie. Teraz mamy lato, czerwiec, lipiec to chyba najpiękniejsze miesiące w roku, więc naprawdę wystarczy wsiąść w samochód, czy jeśli ktoś woli rowerem i przemierzyć trasy w stronę na przykład Wąwolnicy.
Czy jeździmy drogami, czy są ścieżki rowerowe?
Są i ścieżki rowerowe, są też właśnie, czy też trzeba się poruszać właśnie tymi szlakami takimi ogólnymi, prawda? Wtedy trzeba po prostu zachować szczególną ostrożność. I tutaj właśnie, jeśli pan redaktor pozwoli, to chciałabym wspomnieć o takim naszym najbliższym przedsięwzięciu Senior na drodze. To jest taka ogólnopolska akcja, która ma propagować właśnie bezpieczeństwo na drogach, szczególnie właśnie osób starszych, które poruszają się rowerem. U nas w Starostwie Powiatowym w Puławach ta akcja będzie miała miejsce 30 lipca. Ja serdecznie już wszystkich chętnych rowerzystów 60+ na to spotkanie zapraszam. Będzie specjalnie przygotowana dla nich prelekcja, ale też przegląd rowerów, doposażenie w oświetlenie, w odblaski, jakieś drobne naprawy techniczne. Oczywiście cały ten projekt jest bezpłatny.
Jest pani politykiem? Politykiem związanym z jaką partią?
Jedynie słuszną oczywiście, z Prawem i Sprawiedliwością.
Wybiera się pani, dziś zaczyna się kongres Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Wybiera się pani?
Nie wybieram się. Ja często bywam na takich kongresach. Teraz niestety nie, ponieważ w niedzielę będę uczestniczyła w gminie Puławy, w Święcie Truskawki. To jest już taka cykliczne przedsięwzięcie. Uważam, że naprawdę bardzo, bardzo wspaniale promujące gminę Puławy. Tam bym chciała być, tym bardziej, że też będzie się odbywać promocja rządowego programu 500+, czyli programu 500 zł na pierwsze dziecko. Będzie pan wojewoda uczestniczył i chciałabym też właśnie te akcje ze swej strony wspierać.
A gdyby pani spotkała Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj, to o jakim, co by mu pani powiedziała i co by pani chciała, żeby w programie Prawa i Sprawiedliwości się znalazło?
Na pewno życzyłabym panu prezesowi wiele zdrowia, na pewno bym podziękowała mu za dotychczasową pracę, za to, że prowadzi nas. I chyba do programu wiele nie, takiej jeszcze wytrwałości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o takie właśnie dbanie o wizerunek Polski w świecie. Polska nie ma powodu, żeby uprawiać politykę zagraniczną na kolanach i chyba w ten sposób bym właśnie rozmawiała z panem.
A z Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczpospolitej, gdyby pani by spotkała i zaczęła z nim rozmawiać o tym, co działo się w Brukseli, to...
To serdecznie bym mu za to podziękowała, za to, że udało się pana Timmermansa, że tak powiem, wyeliminować z dalszej gry politycznej.
Czyli same podziękowania, a gdzieś jakieś takie odgłosy niezadowolenia, na przykład wśród przedsiębiorców. Jeździmy po województwie lubelskim, one się pojawiły. Czy do pani docierają takie głosy, czy nie?
Do mnie takie głosy nie docierają, ale jeśli już, to do pana premiera Morawieckiego zwróciłabym się jeszcze z taką prośbą o pochylenie się nad sprawami oświaty i nauczycieli.
Czyli jeszcze raz zajrzeć do tej reformy.
Jeszcze raz zajrzeć do tej reformy, porozmawiać z nauczycielami, jeszcze raz wysłuchać ich no, różnego rodzaju propozycji. I też może jeszcze raz pomyśleć nad sprawami finansowymi.
Ale coś z podatkami zrobić? Nawet jednogłośnie ta ustawa, która mówi o tym, że ludzie do 26 roku życia będą zwolnieni z podatku PIT, przeszła w polskim parlamencie. W polskim parlamencie też była burza dotycząca muzeum na Westerplatte. To wszystko wiemy, a pani powiedziała nie, finansowymi to...
Znaczy, nie, miałam na myśli sprawy finansowe, ponieważ tutaj jakby kontynuowałam jeszcze sprawę oświaty i sprawy nauczycieli. Tu jeszcze można by było trochę bardziej pochylić się nad powiedzmy propozycjami związkowymi.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję bardzo.
Pani Danuta Smaga, starosta powiatu puławskiego, była gościem Poranka Wnet. A my jesteśmy w Kazimierzu, na Górze Małochowskiego. Tutaj wprawdzie nie ma żadnej winnicy, ale te winnice pojawiły się tutaj nad Wisłą. Dr Jerzy Zdrzałka, prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskich Przełomu Wisły, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
To jak to jest z tymi winnicami? Czy już można napić się wina, które z krzewów rosnących na przełomie Wisły?
No jak najbardziej, jak najbardziej. A nawet można się napić w Kazimierzu. Mamy tutaj...
To gdzie to wino jest?
Gdzie to wino jest? Stoi i czeka.
No to stoi i czeka.
Już tak jest. Co prawda nie jest to telewizja, więc nie można tego zobaczyć, ale wino jest. Wino czerwone.
San Esco.
San Esco. Egzotyczna nazwa, taką mam linię, że tak powiem, produkcji, ale jest to wino czerwone ze szczepów tak zwanej winorośli właściwej. Coraz więcej się sadzi winorośli właśnie tego typu. Także mamy tutaj w okolicy kilkadziesiąt winnic. Chcę też powiedzieć, że winnice w tym regionie funkcjonowały od średniowiecza.
Wtedy było...
Z krótkimi przerwami.
Nie było wtedy przemysłu, nie było emisji CO2, ale było ciepło.
Było ciepło, teraz jak wiemy znowu jest ciepło i oby jak najdłużej to ciepło trwało. No pojawiła się moda na polskie wino, a coraz więcej ludzi traktuje produkcję wina również jako inwestycje. Powstają nawet dosyć spore winnice rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu hektarów.
Jak byliśmy na Podkarpaciu, tam na ogół było białe wino produkowane. Tutaj widzę, że pan zaryzykował wino czerwone. Ma pan dużą konkurencję we Francji, w Hiszpanii, w Chile, w Australii, w Kalifornii, w RPA. To wino smakowo i klasowo, jakby pan uplasował? Nie wiem.
No jest to akurat wino, które ja produkuję, więc...
Jest najlepsze.
Tak, no więc trudno mi się wypowiadać, ale robimy dwie imprezy jako stowarzyszenie, między innymi robimy w maju, w ostatnią sobotę maja robimy święto wina na Zamku w Janowcu i tam jest prowadzona degustacja w ciemno tych naszych win i eksperci oceniają po prostu te wina, dają im określone, powiedział, oceny. Także akurat to wino spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Ale generalnie zgadzam się z tym, że w naszym regionie ze względu na typ gleby bardzo wapiennej lepiej udają się wina białe. I coraz więcej hoduje się właśnie winorośli właściwej, sadzi się szczepy typu Riesling, Chardonnay, Gewurztraminer, Johanniter, Solaris. W okolicach mamy tutaj kilkadziesiąt winnic, do stowarzyszenia należy ponad 30 winnic. Poza stowarzyszeniem są też spore takie gospodarstwa winiarskie.
Użył pan terminu winorośl właściwa. Co to jest?
Z winorośli właściwej tworzy się ponad 95% win na całym świecie. Natomiast w krajach o trudniejszym klimacie prowadziło się pewne eksperymenty, które doprowadziły do wyhodowania szczepów, które są odporniejsze na trudne warunki, tak? Czyli są bardziej odporne na choroby, na niskie temperatury. To są tak zwane hybrydy, czyli mieszańce z winorośli właściwej z innymi typami winorośli. Ale widzimy teraz w Polsce tendencję do tego, żeby odchodzić jakby od hybryd i coraz więcej się sadzi vitis vinifery, czyli winorośli właściwej.
To nie z wina słynie ten region, ale bardziej z upraw chmielu, tytoniu, buraka cukrowego. Myśli pan, że te winnice się przyjmą? I drugie pytanie, czy to jest hobby, czy to jest sposób na życie?
A czy myślę, że się przyjmą? Widzimy coraz większe zainteresowanie i nawet te tradycyjne uprawy zaczynają być likwidowane po to, żeby zakładać winnice. Ludzie się kierują różnymi motywami. Tak jak powiedziałem wcześniej, w całej Polsce widzimy też przedsięwzięcia typowo inwestycyjne, gdzie są zaangażowane naprawdę duże pieniądze. ale są też i, tak powiem, mniejsze gospodarstwa, gdzie uprawia się trochę hobbystycznie, trochę dla pieniędzy. Część winiarzy to są dwuetatowcy, to znaczy mają jakąś stałą posadę albo mają swoje biznesy, a okazjonalnie zajmują się winnicą. Jakkolwiek, żeby wyprodukować dobre wino, niestety trzeba poświęcać temu bardzo, bardzo wiele czasu, bo trzeba pamiętać, że żeby wytworzyć wino, trzeba jakby dwa zawody uprawiać, to znaczy rolnika, który dba o winnicę i tego, który produkuje wina. To są dwa różne, można powiedzieć, zawody.
I pan i jeden, i drugi wykonuje.
Tak, tak, tak.
Beczki dębowe?
Proszę?
Beczki dębowe?
Częściowo tak, ale w większości, jeśli chodzi o białe wina, raczej w beczkach stalowych się prowadzi winifikację.
Zbiera pan winogrona, wrzuca do jakiegoś wielkiego naczynia, potem stopami wyciska ten sok z tego, z owoców?
No aż tak, że tak powiem, głęboko w tradycję nie sięgamy. W tej chwili się stosuje nowocześniejsze jakby metody, to znaczy są prasy, które wyciskają sok i ten sok podlega dalszej przeróbce na wino.
Dla wina najważniejsza jest pogoda. Z kroniki paryskiej Piotra Wita dowiedzieliśmy się, jakie duże kłopoty mają producenci wina we Francji. Susza, upał, a tutaj?
A tutaj właśnie mieliśmy ten problem polegający na tym, że było za mało słońca i za niska temperatura. Jak obserwujemy ocieplenie klimatu, no tutaj już warunki są korzystne dla uprawy winorośli. Jakkolwiek nie mówię o tym, że wszędzie w Polsce można winorość uprawiać, ale są takie regiony, w których winorość właściwa dobrze sobie radzi. Jeśli chodzi o ilość opadów, Polska średnio nie ma z tym problemów, tak? Z punktu widzenia winorośli. Winorość się głęboko zakorzenia, także sięga po wodę z dosyć dużej głębokości. Także tutaj nie ma problemu.
A że to się opłaca, może pan potwierdzić swoim autorytetem, bo w swoim życiu był pan i wykładowcą na SGH i nawet w strukturach rządowych pan patrzył na te wszystkie tabelki, budżet państwa.
No to prawda, jakkolwiek to dawne czasy. Niestety nie mogę jeszcze potwierdzić, że to jest bardzo opłacalne przedsięwzięcie, ponieważ początkowy nakład jest dosyć spory. To znaczy trzeba kupić ziemię, kupić sadzonki, założyć rusztowanie, wyposażyć winnice, winiarnię. Także no, już nie mówię o maszynach, które są potrzebne do uprawy. Także no to się zwraca dopiero
w trzecim czy w drugim pokoleniu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Doktor Jerzy Zdrzałka, prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, był gościem Poranka, który jest z Góry Małachowskiego, z gościnnego domu dziennikarza, w którym panem na włościach rządzi Andrzej Kociuba. Jest w studio i dziękujemy i zapraszamy. I opowiedzmy o naszym domu dziennikarza.
Witam Państwa. Góra Małachowskiego, wąwóz Małachowskiego. Dlaczego Małachowski? Bo to historia. Rok 1831 to tutaj Juliusz Małachowski ze swoim oddziałem starł się z Moskalami. Zginął. Na tym miejscu jest w tej chwili tablica pamiątkowa. 20 metrów stąd jest Muzeum Kuncewiczów, a więc już znowu literatura.
Ale zginął, ale zwyciężył wtedy.
Ale zwyciężył, tak. Natomiast
Kuncewiczówka,
to znowu literaturę możemy tutaj prześledzić. Kuncewiczowa tutaj mieszkała, pani Maria pisała tutaj na przykład Dwa księżyce. W tej chwili niedaleko można zwiedzić. Park piękny, prawie 2 hektary, staro drzewo, dęby, sosny, najróżniejsze drzewa. Krystaliczne powietrze, cisza. Cisza, która jest zmącona tylko jednym śpiewem ptaków. A kto się znudzi tym wszystkim, może przyjść do nas, do domu i zajrzeć do naszej restauracji. Polskie dania ze świetnymi daniami z polskiej kuchni tradycyjnej, ekologicznej. 130 miejsc, konferencje, zjazdy, osoby indywidualne. Zapraszamy Państwa. Do zobaczenia. A niedługo właśnie, jak pan dyrektor tutaj powiedział, będziemy zapraszać Państwa na degustację wina. Zresztą będzie niedługo konferencja winiarzy tutaj u nas.
Tak, konwent winiarzy w listopadzie. Zjadą się do Kazimierza, do domu dziennikarza, winiarze z całej Polski.
A więc zapraszamy serdecznie.
Do listopada nie będziemy gościć w domu dziennikarza, ale tutaj odpoczniemy po pierwszych 5 dniach naszej podróży. Dom dziennikarza Kazimierz nad Wisłą, a stąd ruszamy do Baranowa Sandomierskiego. Następny poranek w poniedziałek z Baranowa Sandomierskiego i będziemy jeździć po Podkarpaciu. Pewno też tam w Komborni dojdziemy do miejsca, gdzie spotkamy któregoś z winiarzy, konkurentów z województwa podkarpackiego. Na Podkarpaciu będziemy mówić dużo na temat przemysłu, na temat rozwoju, ale też opowiemy Państwu, co w duszach ludzkich gra, tak jak staraliśmy się to opowiedzieć, będąc w gościnnym województwie lubelskim. Lubelskie smakuj życie, to jest to hasło, które ma przyciągać do zwiedzenia województwa lubelskiego i oczywiście zachęcamy Państwa, żeby to zrobić. Jeśli w Kazimierzu, to oczywiście do domu dziennikarza na Górę Małachowskiego. Państwa zapraszamy. Pałac w Kozłówce, inne ważne miejsca ważne dla naszej historii. Oczywiście warto, tak jak nam się udało wejść, przysiąść w którejś z restauracji na lubelskiej starówce i tak spojrzeć w tą historię Unii Polsko-Litewskiej, zastanowić się nad tym, w którym miejscu jesteśmy. Tutaj w województwie lubelskim doświadczyliśmy paru rzeczy, o których Państwu może kiedyś w przyszłości opowiemy. Teraz patrzę na zegarek, jest godzina 9:14. Ekipa Radia Wnet w składzie Jaśmina Nowak, wydawca, która być może dzisiaj jeszcze raz podsumuje to wszystko, co zdarzyło się w czasie naszej tygodniowej produkcji. Lech Rustecki, producent, właściwie przygotowany na każdą okazję, za wyjątkiem obfitych opadów śniegu. Na to nie jesteśmy gotowi. Paweł Chodyna, realizator. Wszyscy machają do Państwa i życzą Państwu miłego piątku, miłej soboty, miłej niedzieli, bo usłyszymy się w poniedziałek